Dzień dobry. Witam w niedzielny poranek. Tu Kasia, lubię lato i zapraszam już Malwinę Ferenc, niesamowitą osobę, z którą dzisiaj sobie porozmawiamy. I czekam na Malwinę. Mamy już Alicję, dołączyła do nas. Witam, witam.
Hello.
Jej, jest i Malwina. Powiedz mi,
Jestem, jestem.
czy mnie widzisz?
Tak, widzę i słyszę. Czy ty mnie widzisz i słyszysz?
Ja ciebie widzę i słyszę, czyli
To
łączymy się, słuchaj,
elegancko.
przez
Tak.
ocean.
Tak jest, tak jest. A czekaj, zrobię tylko jedną rzecz. Zobaczę, czy mój telefon mogę ustawić tak. Nie, bo ty
A teraz
jesteś wtedy
jesteś
do góry
bok.
nogami. No
Tak.
właśnie. Nie,
No
bez
to nie,
sensu.
teraz
Okej.
cię widzimy dobrze.
Okay.
Dobra.
Dobra,
Jak miło cię i
dobra.
fantastycznie
Okej.
widzieć.
Siemaneczko.
Siemaneczko, powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz, Malwina? Koniec weekendu u ciebie, u mnie jeszcze nie.
Tak, niestety, no właśnie, tak. My mamy lepiej, bo jest 18, także już mamy, że tak powiem, niedzielkę za sobą i nie jest to tak, że jest samo rano. Doceniam tutaj Polaków za oceanem. Słuchajcie, u nich jest 9 rano, czujecie to? Ta kobieta się poświęciła, wstała pewnie o 7 albo jeszcze wcześniej, bo ma psa i musi go ogarnąć. Musiała się zrobić nabóstwo, to nie jest takie proste, to z tego się nie robi w 5 minut. Musiała to wszystko ustawić, nie bez kitu, ja bym wstała o 6 i po to, żeby właśnie nagrać tę rozmowę. A ja mam godzinę 18, jestem wyspacerowana, wyspana, miałam na wszystko czas, jest po prostu pięknie. No jedyna wada jest taka, że ja niedługo zaczynam poniedziałek, tak? Więc efekt poniedziałku już mi się włączył, ale no właśnie, mimo wszystko Europa ma przewagę, także szacun dla Was,
No,
obywatele
wiesz
za
co, ja ci
oceanem.
tylko chciałam sprostować, że mam dwa koty. Ja mam
A,
nie
nie
mam
masz psa.
psa.
Sorry, sorry.
Nie, to ty masz
O,
piesę, ty masz piesę.
nie
A
mam
jest
psa.
tam gdzieś? Jest tam gdzieś koło ciebie?
No, za mną siedzi, poczekaj, może
Bardzo
uda
mnie
mi
to
się.
zawsze wzrusza, jak
Moment,
słucham.
moment, moment.
Pomachamy. O, jest, jest, już się zapoznałam. Jak miło. Cieszę się
Jest,
bardzo.
jest, tak.
To jest
jest na
bardzo
psa tradycji.
super, że ona zawsze ci
Towarzyszy.
towarzyszy. Tak. Słuchaj, bardzo,
Zawsze.
bardzo się cieszę, Malwina, że dołączyłaś i że się zgodziłaś na tą rozmowę. Wiem, że jesteś super zajęta. I wiesz co, jedna z naszych obserwatorek, taka moja koleżanka instagramowa, zauważyła, że dzisiaj jest dzień pisarek i pisarzy i pytała się, czy my specjalnie wybrałyśmy ten dzień. No specjalnie wybrałyśmy.
No, nie, nie, nie specjalnie wybrałyśmy, to był taki spontan, ale bardzo fajnie, że tak się zdarzyło, więc rzeczywiście bardzo dziękuję wszystkim, którzy o tym pamiętają, to jest bardzo miłe dostawać życzenia, tak? To jest bardzo miłe, więc takie życzenia do mnie dotarły. I pomimo tego, że moja ostatnia książka ukazała się 2 lata temu, co jest absolutną przepaścią, jeśli chodzi o rynek literatury takiej gatunkowej, popularnej, no to jest po prostu śmierć, tak? Więc bardzo mi miło, że jestem obecna u czytelników w ich umysłach i że. No, że po prostu pamiętają, tak? To zawsze dodaje skrzydeł, jest to taki pozytywny feedback. Bardzo lubię słowo feedback, to jest zupełnie niepolskie słowo i polonistka nie powinna go używać, ale ja go mimo wszystko używam, bo ja jestem korpoludkiem i u nas w korpo to po prostu są inne zasady troszeczkę.
Wiesz co, tak wystartowałyśmy, Malwina, od razu, na pełnej torpedzie. Ja
Tak
mam
jest.
mnóstwo do ciebie pytań, ale
Jedziesz.
wiesz co, tak, jadę, po prostu jadę z tym koksem. Ale słuchaj, wiesz co, tak chciałam tylko wspomnieć, bo ty jesteś osobą naprawdę niezwykłą. My w ogóle poznałyśmy się najpierw na Instagramie,
Tak jest.
tak? A potem ja zaczęłam, już mówiłam ci o tym, potem zaczęłam czytać twoje książki. A
Tak
teraz
jest.
jestem totalnie zafascynowana i bardzo lubię słuchać twój podcast. I to mówię tak naprawdę szczerze, wiesz, słuchałam go na początku, potem mi gdzieś umknął, potem wracam, potem sobie nadrabiam. Trochę jestem zagubiona w czasoprzestrzeni, bo sobie skakam po tych też różnych odcinkach, ale ja bardzo, bardzo lubię i cenię cię za wiele rzeczy, o których ci powiem pewnie w trakcie tej rozmowy, ale chciałabym w ogóle przybliżyć twoją postać, wiesz, bo miałyśmy też takie pytanie od jednej też z obserwatorek, że za książką stoi autor.
Tak.
No i jak ci idzie pokazywanie siebie, ta interakcja z publicznością? No więc, no właśnie. I no to co my o tobie wiemy? My wiemy, że ty jesteś z Wrocławia, bo my często o tym mówimy, że my jesteśmy takie miastowe tak. I ja lubię miasto i ty też lubisz miasto. Tak. I ten Wrocław u ciebie pojawia się bardzo często, co jest mi bliskie sercu, bo Wrocław jest mi bliski, bo też mieszkałam bardzo blisko i studiowałam we Wrocławiu.
Wiem, czekaj. Ja ci przerwę, bo ja muszę to naszym obserwatorom, widzom, bo tu cały czas dołączają osoby, muszę to powiedzieć. Słuchajcie ludzie, gdzie myśmy się spotkały? Koleżanka jest z Vancouver. Wiecie, gdzie jest Vancouver? Vancouver jest w Kanadzie i to nie po tej stronie Kanady, co my myślimy, tylko po tej drugiej stronie Kanady. Ja jestem z Wrocławia, a gdzie się spotkałyśmy? Na dworcu Wrocław Mikołajów, pod moim Mordorem, pod moim korpo. I dlaczego się spotkałyśmy? Bo ja jej oczywiście nie zauważyłam na przystanku, na peronie, bo ja nikogo nie zauważam, niczego nie zauważam, ale umawiałam dziecko do lekarza i po prostu rozmawiałam przez telefon i mnie Kasia usłyszała i słyszę takie Malwina. A ja na początku nie zajrzałam. Kasia mówi, Kasia burzę. Kasia mówi, lubię lato. A, no wszystko jasne.
Dobra, ale słuchajcie, dalej. Żeby w ogóle spotkać Malwinę, to ja musiałam wsiąść do pociągu we Wrocławiu, a że byłam tam po jakimś czasie w Polsce, wsiadłam do złego pociągu, konduktor mi kazał wysiąść na dworzec Mikołajów, czyli 5 minut za głównym, wysiadłam na tym dworcu, usiadłam, Malwina przyszła, słyszałam jej głos, bo pewnie być może tak nie spotkałybyśmy się, patrz, tak wyszło, to. Nie spotkałybyśmy się tak szybko, wiesz, jakbyśmy się wizualnie tylko zobaczyły, tylko po głosie cię właśnie poznałam, no i to było no, niesamowite, to było nam po prostu pisane, prawda? No. Tak się szybciutko
spotkałam. Bardzo fajnie. Stanęłabym 10 metrów dalej i już byśmy się nie spotkali.
Nie, no to było, to powiem ci, że to naprawdę bardzo fajne było doświadczenie. Często je wspominam, mówię, no kurczę, spotkałam Malwinę Ferenc na dworcu Mikołaju. Fajne, wow. Fajne. No, ale no właśnie, no i Wrocław, widzisz, miejsce naszego spotkania. I często piszesz o Wrocławiu, zresztą promujesz go też na swoich fotografiach, to bardzo, bardzo ciekawe. No i pracujesz właśnie, mówisz, w korpo, w banku, tak? I piszesz, no to ja w ogóle nie wiem, gdzie ty to wszystko upychasz. No co ty jeszcze robisz?
No prowadzę podcast oczywiście.
Podcast, no prowadzisz ten podcast.
Tak. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, bo tam pokazuję takie pisanie od kuchni i nie tylko. Generalnie sami zobaczycie. Co ja robię? Zupełnie prywatnie wychowuję 4-nastolatki. Psa oczywiście. Więc u nas jest babiniec. Pracuję w korporacji, tak, pracuję w banku, jestem analityczką do spraw kredytów hipotecznych, to jest taka bardzo szekspirowska praca, dać albo nie dać, o to jest pytanie. Analityków nikt nie lubi, zawsze się czepiamy, zawsze znajdujemy problem tam, gdzie go nie ma, dzielimy głos na czworo, analizujemy i w ogóle widzimy przeszkody tam, gdzie inni widzą równą, szeroką drogę, prosto do nieba bram. No więc taka jest moja praca. Cały dzień spędzam w procedurach, w tabelkach, w przewodnikach, w regułach różnych, wyszukuję różne informacje w internecie, jeżeli coś mi jest potrzebne, na przykład jakieś regulacje unijne albo jeszcze coś, co się mogło zmienić, a ja na przykład o tym nie wiem, liczę, oceniam ryzyko i uwaga, uwaga, powiem rzecz straszną, uwielbiam moją pracę, uwielbiam to. Te tabelki, te Excele, po prostu to jest mega. W pracy najczęściej siedzę ze słuchawkami na uszach, to jest bardzo fajna rzecz, bo znaczy ja mogę pracować zdalnie, tak? Hybrydowo to się tak nazywa, tak? Część dni jadę do biura, część dni pracuję zdalnie, więc jak jadę do biura, to po prostu jest mega pięknie, bo ja sobie zakładam słuchawki na uszy, zakładam sobie kaptur na głowę, bo ja notorycznie chodzę w bluzie w kapturze, z kapturem i na przykład w bojówkach, tak? Bo to jest taki mój, że tak powiem, look. Tak to się mówi?
No.
czy jakoś tak, nie? No i właśnie moja szefowa niedawno mi powiedziała, że to wyglądam jak haker, tak? Bo taka bluza z kapturem, dwa monitory, kobieta coś klepie.
Czyli ty jesteś trochę za, no nie? Tak. Czy jesteś trochę, nie masz kontaktu z klientem, tylko nie, bardziej nie, pracujesz... Nie. O, rozumiem, znaczy, bo inaczej. Tak z tym kapturem to byś chyba nie mogła tak do klienta, co?
To znaczy obawiam się, że gdyby klient jeszcze zobaczył moje tatuaże, to tak nie szczególnie by wyszło, ale ja mam kontakt z klientem tak zwanym wewnętrznym, mówiąc językiem korporacyjnym, czyli kontaktuję się z innymi jednostkami banku i kontaktuję się z tymi, którzy tych klientów przyprowadzają do analityka, czyli z całym działem sprzedaży, tak z doradcami, więc oni mi wysyłają wniosek, a ja ten wniosek analizuję.
Słuchajcie, jakby coś wiesz co, mamy swojego człowieka w banku. Ja cię doskonale, Magwina, rozumiem, bo ja pracuję bardzo podobnie, też totalnie w takim mniej więcej miejscu, gdzie trochę wewnętrznie i też zatrudniam finansistów, więc ja trochę, wiesz co, trochę mam tutaj taki zgrzyt, bo tu jest taka osoba bardzo z takim analitycznym myśleniem, ale ja to trochę widzę w twoich książkach. I tutaj taka kreatywna i po polonistyce, no tak, słuchaj, jak ty w ogóle trafiłaś do tego banku po polonistyce?
O, to jest bardzo długa historia.
To skróć to. Ja wiem, że ty książkę.
Dobra. W jednym zdaniu, przyszłam na 2 tygodnie, zostałam ponad 10 lat, nie? To jest częsty przypadek, tak bywa. Byłam na zupełnie innym stanowisku, to jest jakaś taka też moja wewnętrzna droga banku. Analitykiem jestem 5. rok, więc już trochę tak jest. Hipotekami zajmuję się od 2 lat. I co? I no właśnie, do banku przyszłam przypadkiem, głównie przez to, że tam było, akurat w tym banku było najprościej się zatrudnić, dlatego że ja wracałam po urodzeniu 2 dzieci, bo ja mam bliźnięta. I no to jest taki czas dosyć trudny dla kobiety, jeszcze trudniejszy jest, jeśli chodzi o znalezienie pracy, bo tam wiadomo, jeszcze lekarze wchodzą w grę, coś tam, a tutaj ten bank był akurat bardzo taki, bardzo wychodził naprzeciw, jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet. Tam zresztą pracuje bardzo dużo kobiet i głównie myślę, że też z tego powodu, że ja nie mam nigdy problemu właśnie, żeby pójść z dzieckiem do lekarza, tak, żeby wyjść w czasie pracy, co oczywiście później odrabiam, tak, ale żeby wyjść w czasie pracy, bo mam na przykład wizytę albo coś tam, no to są takie typowe rzeczy, które się spotykają. Jak ktoś ma dzieci, tak, no to wiadomo, że lekarze to jest oczywistość, więc tam akurat bardzo takie było duże zrozumienie, no przyszłam na 2 miesiące, właśnie zostałam 10 lat. I co? I tak, jeżeli chodzi o ten umysł analityczny, wszystko się zgadza, bo w moim korpo to w ogóle jest faza taka galup. Nasi słuchacze, oglądacze pewnie nie wiedzą, o co chodzi. To jest takie badanie Gallupa. W ogóle Gallup to jest taka instytucja, która sroce z Patagona nie wypadła. Hello, nie? To jest takie po prostu... Pomóż mi, Kasia, co to jest? To jest taki jakby
instytucja. No tak, to jest według Gallupa, są badane talenty według Gallupa, tak?
Ale nie tylko, bo oni robią bardzo różne badania.
Różne badania, ale no to jest tak chyba najbardziej znane.
Tak, ale są to talenty. Talenty to nie są takie talenty w sensie mam talent, typu nie wiem, umiem rysować coś takiego, tylko to są po prostu mocne strony, które się podkreśla. No i właśnie wszyscy w moim korpo przychodzili badanie Gallupa. No,
taki test.
To jest teraz modne.
Taki test.
Wypełnia się taki test, no i wychodzi, co jest twoją mocną stroną. Natomiast u mnie, że tak powiem, patologicznie rozwinięte jest myślenie strategiczne i również myślenie analityczne się w tym wiąże. I drugą patologicznie rozwiniętą częścią jest wykonywanie, czyli działanie, tak, to co jest na fioletowo w Gallupie, to mam to. A pierwsze takie mocne strony związane z nawiązywaniem relacji międzyludzkich zaczynają się na 13 miejscu na 34 cechy łącznie, tak? Więc ja pierwsze 12 cech mam wyłącznie właśnie to myślenie strategiczne i osiąganie. O, osiąganie to jest to. I no nie ukrywam, że ten Gallup mi powiedział, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Ja się doskonale odnajduję jako analityczka, więc kiedyś nawet mówiłam w podcaście, że gdybym musiała wybrać między pisaniem książek a wykonywaniem mojej pracy, no to rzucam pisanie książek, to jest na tej zasadzie, więc no. Ale spokojnie, na razie to godzę.
Bardzo byśmy zachęcali, żebyś nie podejmowała takich decyzji. No. Poza tym, wiesz co, ja widzę właśnie to takie analityczne podejście, kiedy ty bardzo precyzyjnie podchodzisz do właśnie opisywania pewnych sytuacji. Wiesz, że ja jak czytałam twoją ostatnią książkę, słuchałam tej książki, to wiesz, jak sobie stoję w tym trafiku, to ja, wiesz co, tak słuchałam i widziałam te obrazy, widziałam te sceny i to po prostu bardzo, bardzo lubię. I ja strasznie przeżywałam, wiesz, czy ona tam dojdzie, czy ona tam wejdzie, czy ona już tam będzie, wiesz, to już serce mi tutaj telepało, robiłam kółko gdzieś tam wokół, żeby nie dojechać na miejsce.
Po rondzie.
Dawałam sobie jeszcze 10 minut, żeby dosłuchać.
Tak jest.
No, zdarza mi się. No właśnie, ale jeszcze Malwina, wracając do ciebie, ty masz bliźniaczki, ty masz dwie córki? Gdzieś
Mam
wyczytałam.
trzy córki,
Trzy córki masz.
ale
A, to ty masz.
ale wychowuję cztery dziewczyny, jeszcze mieszka z nami moja siostrzenica. I
A.
czyli mam najstarsza, teraz w marcu kończy 16 lat, bliźniaczki kończą 14 lat, siostrzenica kończy 12 lat, także na
Wow.
pełnej petardzie.
No dobra, ja mam jedną
14-latki.
i narzekam, tak? A ty po prostu dziewczyno, szacun, pełen szacun. Dobrze, łączymy się, tak. Pogadajmy, zróbmy live'a na ten temat kolejnego, to bardzo ciekawy
się
temat.
Mogę kogoś przytulić.
Dobra, super, no ale ty jeszcze masz zwierzęta, oprócz piesy.
Mam dużo zwierząt.
Masz rybki. Najbardziej mnie zaniepokoiły te, wiesz, te włochate.
Momencie. Rybki ma mój mąż.
Rybki.
Hello.
Mąż, dobra.
Tak. To rybki odłączmy. Ja przy rybkach nic nie robię. Ja mam, to znaczy nie, to też nie ja mam. Dziewczyny mówią, że ja mam psa. Są też z nami dwie świnki morskie od niedawna, chłopaki, Jacuś i Piko. No ale to są świnki dziewczyn, tak? Więc to ten ja od czasu do czasu im daję tylko jeść. No i mam, słuchajcie, teraz taki spoiler, to są małe, włochate zwierzątka, nie chomiki. Bardzo przyjemne w dotyku. Kto wrażliwy do nich zatka uszy, mam ptaszniki, czyli pająki. Mam trzy piękne, dorodne samice, bardzo włochate, bardzo miłe w dotyku. Ptaszniki są piękne, ptaszniki są cudowne w dotyku, a najlepsze w nich jest to, bo jest taki żart między terrorystami, nie terrorystami, od razu mówię, tak? Czyli moje hobby to terrorystyka, a nie terroryzm, no. Tak? Dobra, więc jest taki żart, że kiedy karmisz swoje ptaszniki, no jak mi się przypomni, no więc to są takie zwierzęta, które rzeczywiście możesz zostawić na miesiąc i jechać gdzieś na wakacje, wracasz, wita cię szczęśliwy ptasznik, dajesz mu jeść, wszystko jest w porządku, wiesz? Także to są zwierzęta,
które... Ale po co ci te pająki w tym domu? Bo...
Piękne, te pająki są piękne.
No. Ale to, że ty z nimi rozmawiasz, co one ci
nie,
to piękne? To jak
ja
wy się przyjaźnicie? A ty patrzysz
na nie. Tak.
A one, jak, one co ci dają, że ty je masz?
To znaczy, to co mi dają? Frejdę mi dają. To jest fantastyczna rzecz. To są absolutnie niesamowicie ciekawe zwierzęta. Jest fantastycznie obserwować, jak one jedzą, bo ja im daję, uwaga, uwaga, żywy pokarm.
No.
Bo to są drapieżniki, one lubią sobie zapolować. Więc dostają żywy pokarm, na przykład świerszcze, albo szarańcze, albo dubie. Dubie to są karaczany argentyńskie, czyli takie większe karaluszki. O, takie.
Idziesz do sklepu, tak. Kupujesz takie pudełeczko, tak. I później im dajesz, tak?
Tak, dokładnie. Przynoszę takie pudełeczko. Bayer polega na tym, że karmówkę, czyli te zwierzęta karmowe, też trzeba karmić, tak? To są żywe zwierzęta.
No.
Więc zdradzam kulisy. I karaczany, i świerszcze bardzo lubią marchewkę, więc wystarczy im włożyć marchewkę i jest okej. Okay. I są w stanie naprawdę bardzo dużo pociągnąć. Daję im też drewnojady, z tym, że drewnojady w formie larwalnej. To są gąsienice drewnojada, to są też takie gąsienice. I co? Kiedyś brałam je pensetą, ale teraz dużo łatwiej łapać drewnojada ręką. To jest taki rodzaj pokarmu, tak? Więc ptaszniki nie jedzą pokarmów. To znaczy, jak one były malutkie, to oczywiście trzeba im było przepołowić tego robaczka na pół. Wtedy były jeszcze larwy mączników, one są znacznie mniejsze. Tak, kroiłam na pół. No i oczywiście ten robaczek był wtedy martwy, tak? Więc no wiadomo. Ale teraz one już są na tyle duże, że po prostu te zwierzęta sobie same jedzą i no i co? No i to jest mega ciekawe. Ptaszniki potrafią być bardzo kolorowe, naprawdę. Oczywiście ja mam takie hobby light, to znaczy moje ptaszniki są z południowej Ameryki. To są takie ptaszniki naziemne, tak zwane, czyli akurat te południowoamerykańskie są bardzo łagodne. Łagodne też w sensie poruszania się, to są wolne pająki. To znaczy, jak uciekają, to potrafią przyspieszyć, to nie jest tak, nie? To on potrafi zasuwać, ale generalnie są to bardzo wolne zwierzęta i również są bardzo słabo jadowite. Tu gdyby ktoś, bo kiedyś ktoś tam na Instagramie napisał jedyny jadowity pająk w Polsce, nie? I tam dał jakieś zdjęcie. Nie, proszę Państwa, wszystkie pająki są jadowite. To jest ich sposób na po prostu łapanie zdobyczy, tak jak sposób na łapanie zdobyczy, nie wiem, dla geparda jest szybkość jego pazury, tak? Myślałam, że pies mi wdrapie drzwi, ale nie. Więc wszystkie pająki są jadowite, natomiast te ptaszniki, które ja mam, ich moc jadu to jest mniej więcej taka jak moc jadu osy, albo pszczoły. To jest coś takiego, nie? Że że po prostu no, krzywdy to wielkie człowiekowi nie zrobi. Owszem, będzie bolało, no bo ugryzienie osy boli, tak? No, mogą się tylko obawiać osoby, które na przykład mają uczulenie na jad osy czy na jad pszczoły, tak? Na jad owadów, no to wtedy może być rzeczywiście ciężko, tak? Ale generalnie to nic nie robi. Dużo bardziej kłopotliwe jest taki sposób obrony, bo one gryzą w ostateczności. Mnie żaden z moich ptaszników jeszcze nigdy nie ugryzł. Gryzą w absolutnej ostateczności, kiedy ich życie jest zagrożone. To są bardzo płochliwe zwierzęta, one wolą uciekać, a kiedy nie mogą uciec, no bo na przykład mają przed sobą ściankę akwarium, no to sorry, matory, dalej nie uciekniesz. To co one robią? One wyczesują włoski parzące, bo one są włochate, prawda? Mają te swoje pupki takie, czyli odwłoki pokryte włoskami, czyli tak jakbyśmy powiedzieli sierścią. No i one jednym z tylnych odnóży po prostu tak się mocno czeszą i wobec tego ta sierść fruwa. I to jest dopiero upierdliwe, bo to jest bardzo uczulające. Ja właśnie jednej niedawno zmieniałam w terrarium podłoże. I musiałam pajączka wyjąć, prawda? Ona się troszeczkę zestresowała, jak ją wyciągałam i wyczesała te włoskie parzące, a ja włożyłam rękę do terrarium i te włoski mi osiadły na rękę. I tego tutaj nie widać. O, może
No
trochę
widzę,
widać.
no tak, ma,
No,
tak,
tak,
widzę, tak,
to jest
uczulenie.
uczulenie. Tak, to jest uczulenie i to bardzo swędzi. To nie boli, to bardzo swędzi. I każdy taki włosek to swędzi tak, jakby ugryzł komar, czyli tak, jakbym włożyła rękę do worka z komarami i one by mnie tam pokąsały. No, to jest mega wkurzające. No i trzeba oczywiście pić wtedy wapno, tak, smarować fenistilem czy jakimś tam innym, nie? Tego typu rzeczy. Ale dobra, nie? To
No, widzę,
w ramach
że fascynuje Cię ten temat, ale wiesz co, Marcina, ja bym Cię
miło.
bardzo prosiła, bo ja bym chętnie to zobaczyła, ja po prostu jakoś pająki nie bardzo,
Wiem.
ale bardzo chętnie bym je zobaczyła, gdybyś mogła nagrać czasem jakąś taką, jakieś takie storkę albo coś, to ja chętnie zobaczę.
Wiesz co, pyszka.
Mamy takie pytanie, czy one mają imiona? Czy ty
Oczywiście, że mają imiona.
tak.
Tak, oczywiście to są trzy dziewczyny. Jedna jest Matylda, druga jest Basia, a trzecia jest Celina.
I ty je rozpoznasz? Bo one mają inne kolory.
Oczywiście, to są trzy różne gatunki. Także tak. To jeden to jest ptasznik węglany, Matylda, czyli Gramostola pulchra, rzadki gatunek w Polsce. Ona jest taka aksamitnie czarna, całkiem czarna, taki
A,
czarny
no to tak,
włochaty pająk.
różne.
Więc to jest Matylda. Jest też Celina. Celina jest gatunkiem Brachypelma hamori. Brachypelma hamori jest gatunkiem pod ochroną. Ja mam certyfikat na nią. Pies mi warczy. Mam certyfikat na nią. To jest ptasznik czerwonokolanowy, czyli generalnie cały jest czarny, ale ma takie piękne czerwone barwy na odnóżach. Polecam sobie wygooglać. No i trzecia pajęczyca to jest, i teraz żebym nie pomyliła nazwy, to jest Tliltokatl albo Pilosus. To się tak nazywa. Wcześniej Brachypelma albo Pilosus, czyli to jest inaczej mówiąc ptasznik, i teraz zapomniałam polskiej nazwy, nie długowłosy, tylko jakieś inne. I ona rzeczywiście ma długie włosy. Jak są długowłosy świnki morskie, to są długowłosy ptaszniki. Więc ona jest mega puchata, to jest
Puchatki.
odmiana nikaraguańska, bardzo, bardzo puchaty pająk. I od razu mówię, nie nagram storyka, mogę Ci przesłać wiadomości prywatnej, ale nie nagram
Prześlij
storyka,
mi.
dlatego że jest dużo osób, które po prostu nie lubią tego tematu. I może już zakończmy temat
Dobrze, to prześlij
mojego
mi. Dobrze.
hobby,
Twoje
bo nam
hobby
się,
tam.
że tak powiem, live, że tak powiem, wysypie.
Dobra, ale nic nie wysypię. Słuchaj, a powiedz mi, wspomniałaś, Malwina, ty się również mówiłaś o swoich tatuażach. Ile masz tatuaży?
Nie mam dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Na rękach.
A,
No,
no to
już są kolejne.
rzeczywiście, no to rzeczywiście, wiesz, jak
Spokojnie.
znam tych uzależnionych, to
Nie,
wiem, że to.
nie,
A
nie,
już nie
nie.
masz zamiaru? To już koniec?
Nie, nie. Nie, mam. Oczywiście mam, tylko są ważniejsze rzeczy. Teraz jak załatwię te ważniejsze rzeczy, to będzie tak.
Dobrze.
To będą to twarze.
Tak, my też jesteśmy, my mam na myśli siebie i męża. Też mam kilka, mąż ma, już nie liczę. Cały czas planuję, bo to jest bardzo uzależniające. A co lubisz w tych tatuażach?
Fajna jest możliwość wyrażenia siebie, tak? Znaczy, może nie tyle siebie, co jakiegoś takiego. Nawet nie zastanawiałam się nad tym, co jest fajne w tatuażach.
Po prostu lubisz.
Podobają mi się, są niepowtarzalne. Każdy można zrobić tak, żeby było to coś zupełnie innego. A poza tym, jeżeli chodzi o same doznania, to uwaga, to zabrzmi tak trochę creepy. Bardzo lubię sam moment, kiedy ten tatuaż jest robiony. To mnie mega uspokaja. Właśnie mój tatuażysta, który mi robił te wszystkie tatuaże, mówił, że mam dużą odporność na ból, tak, i że tam powiedzmy ktoś tam wymiękał, tak, a ja cały czas się trzymam, więc lubię ten proces. To jest bardzo relaksujące dla mnie, jakkolwiek to nie zabrzmi.
No, to mnie troszkę zaskoczyłaś. Zależy od tego, jak długo chyba się robi ten tatuaż, bo.
Wiesz co, no zależy. Jeden mój robiłam 8 godzin, tak? Drugi 6 godzin,
I ty
także
lubiłaś ten proces. No dobra, to ja już
tak.
rozumiem, o co ci chodzi z tym, że to jest trochę creepy. Dobra.
Okej,
Słuchaj,
dobra. Jedziemy dalej.
tak, słuchaj, wiesz, zastanawiałam się, bo tak przeglądałam sobie właśnie. Zresztą nawet słuchałam i kiedyś też słuchałam jakiejś twojej rozmowy i wspomniałeś, że ten debiut twój pisarski. To był taki po 40, tak? Czy koło 40? Czy przed
Nie, no
40?
po 40, ja mam 47 lat, w tym roku kończę 48, więc pierwsza książka moja wyszła w 2018 roku, no to miałam 42 lata.
No, a masz
Napisałam
ich
wcześniej
10, więc
oczywiście.
ty nawet ich wydałaś ciaśniej, nie? Niż książka co
Tak,
roku.
tak, tak. Na początku wydawały się właśnie ciaśniej, no najwięcej ile wyszło to chyba 3 w ciągu roku. Natomiast teraz ostatnia książka wyszła 2 lata temu, no i kończę, no właśnie doszłam do ostatniego rozdziału mojej
Jej.
ostatniej książki, więc jej, też się cieszę. I mam nadzieję, że ją skończę. Piszę ją już prawie 2 lata, więc mam nadzieję, że już ją skończę. Ale debiut, tak, debiut jest po 40,
Trzymamy
to
kciuki.
znaczy, że każdy może.
Właśnie, ale powiedz mi, to skąd to się wzięło? Jak? No bo tak, wiesz, ta polonistyka, ja też sobie myślałam, że ja już będę zawsze pisać. To będzie w ogóle mój zawód, no a jeszcze do tej pory żadnej nie napisałam, więc wiesz, jest wszystko przede mną, po 50, po 60.
Oczywiście.
Wszystko można, oczywiście. Natomiast jak to się stało, że ty w ogóle zdecydowałaś się wydać książkę?
Jeszcze wrócę do tego po 50. Taka autorka, którą ja gorąco polecam, niestety jest już nieżyjąca, ale to jest autorka, która pisała świetnej jakości książki obyczajowe, książki obyczajowe. To jest Monika Szwaja. Monika
Tak,
Szwaja debiutowała właśnie.
znam.
Tak,
No pewnie.
Monika Szwaja debiutowała po 50. Tak, drodzy widzowie, słuchacze, oglądacze, wszystko jest możliwe. Gorąco polecam książki Moniki Szwaj, bo to jest naprawdę fajna literatura kobieca, w dobrym tego słowa znaczeniu, wyróżniająca się na rynku. Niestety pani Monika od kilku lat nie żyje, przegrała z chorobą nowotworową. Jak to jest u mnie? Ja pisałam od zawsze, to znaczy pisałam od zawsze, ale tak do szuflady i możecie być wdzięczni, że świat tego nie poznał, także naprawdę strasznie się wstydzę tego, co pisałam, ale generalnie to pisanie we mnie zawsze siedziało. Bardzo długo też prowadziłam bloga. Blog był taki o tematyce rodzicielskiej i właściwie no, zaczęłam go prowadzić, jak moje najstarsze dziecko jeszcze było bardzo, bardzo małe. I tak jakoś się ciągnął przez chyba 10 lat. Blog zdobył ogromną popularność jak na tamte czasy. To jest ta era, kiedy jeszcze, wiecie, nie było. To znaczy tak, Instagram owszem wchodził, tak, jeszcze, o nie, jeszcze, przepraszam, on powstał wtedy, kiedy Instagrama jeszcze nie było. Facebook dopiero się pojawiał, nie było coś takiego jak zasięgi, nie było coś takiego jak, nie wiem, no, walka o zasięgi, tak, czy tego typu sprawy. Nie było coś takiego jak rolki, live'y i takie rzeczy. On po prostu tam był. I to był czas, kiedy ludzie jeszcze czytali blogi, teraz raczej słuchają podcastów niż czytają blogi, więc to był ogromną popularność, naprawdę tam setki tysięcy ludzi tego bloga czytały. I nie ukrywam, że przez pewien czas był to mój sposób na życie. Ja się w ten sposób utrzymywałam. Aż w końcu wyczerpała się formuła. Ja uznałam, że ten model działania, ten sposób już trzeba to zakończyć, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym, tak? Więc zakończyłam tego bloga. I tam długi czas byłam przekonana, że nie napiszę niczego, co ma długość większą niż taka typowa blogowa notka, czyli kilka tysięcy znaków. Także jeżeli coś miałoby być więcej, nie, to absolutnie. Dużo osób mi wtedy mówiło, weź Malwina, zacznij pisać książkę. No to chyba byście zwariowali, bo po prostu zabijałam ich śmiechem, bo chyba żartujecie. Absolutnie, ja nigdy nie napiszę żadnej książki. No i co? No i okazało się 10. Także to pisanie jakoś tak zawsze we mnie było. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, że jak już nie prowadziłam tego bloga, no to pomyślałam sobie, że kurczę, roją mi się po głowie jakieś tam historie, być może one są warte opowiedzenia. I coś mi tam pączkuje pod czaszką i albo zwariuję, albo to z siebie wyrzucę, bo to po prostu rośnie, rośnie, rośnie i ta eksploduje mi ta czaszka. I w końcu kupiłam zeszyt w kratkę, tak, tak, zupełnie analogowy zeszyt w kratkę, zupełnie analogowym długopisem, rozpisałam tam moją pierwszą książkę, zrobiłam to bardzo źle i tak jak nie powinno się tego robić, aczkolwiek już pewne takie momenty zaczynałam widzieć, bo do tej pory mam ten szkic, zaczynałam widzieć takie, które się robi prawidłowo, czyli jakoś tam intuicyjnie sama siebie poprowadziłam w dobrą stronę. I tak to się zaczęło, tak? I zaczęłam to pisać zupełnie bez jakichkolwiek znajomości rynku wydawniczego. Ja w ogóle tak sobie wtedy myślałam, że, bo wtedy Monika Szwaja już nie żyła, więc ja tak sobie myślałam, że dobrze by było, żeby ktoś to wydał i ja tak wskoczę w to miejsce po Monice Szwaj. No i jak przyszło do szukania wydawcy, to się okazało, że po pierwsze miejsce po Monice Szwaj już dawno jest zajęte, a po drugie jest tam tłum. Więc tak jakby, no, że tak powiem, nie jestem jedyna, która na ten pomysł wpadła. I zebrałam się do tego totalnie bez znajomości absolutnie wszystkiego, a żadnej znajomości rynku wydawniczego, żadnej znajomości takiej jak, do kogo się zwracać, gdzie wysyłać, po co wysyłać. Co to jest oferta wydawnicza, jak to się powinno robić, czy mailem, czy to wydrukować, czy w ogóle co to jest, tak? Ja w ogóle nie wiedziałam, jak to się robi, więc gdzieś tam to po prostu powysyłałam. Zrobiłam to dokładnie tak, jak nie powinno się tego robić. Zresztą odcinek podcastu o tym nagrałam, jak nie debiutować, jak nie popełniać moich błędów. Ale się udało, tak? Ale się udało i w końcu właśnie ta moja pierwsza powieść się ukazała, no i tak już poszedł sznureczek później, nie? Także tak to było.
No, bardzo, bardzo fajnie. Ale myślisz, że trzeba znać ten rynek wydawniczy, trzeba się jakby orientować, żeby wydać tą swoją pierwszą książkę?
Zdecydowanie tak. To znaczy przede wszystkim nie w takim pojęciu, żeby być specem od rynku wydawniczego, bo ktoś, kto debiutuje na rynku, absolutnie takim specem nie będzie. Natomiast trzeba wiedzieć to, żeby, bo bardzo ważna jest segmentacja. To znaczy bardzo ważne jest to, gdzie swoją książkę publikujemy. Ja wysłałam książkę praktycznie wszędzie. Ominęłam tylko wydawnictwa, które drukują, nie wiem, encyklopedie, poradniki i mapy z Bieszczad czy z Karkonoszy, tak? To na tej zasadzie, a tak to wysyłałam absolutnie wszędzie, ale to oznacza, że owszem, wydawnictwo może wydrukować Twoją książkę, ale niekoniecznie dobrze ją stargetuje. To znaczy inaczej, każde wydawnictwo ma jakiś swój target czytelniczy i jest sporo wydawnictw wydających literaturę gatunkową. Są to bardzo różne wydawnictwa, niektóre wydają literaturę gatunkową taką, powiedzmy, po którą ja bym nie sięgnęła, czyli inaczej mówiąc jest to literatura, która bardzo małe wymagania stawia wobec czytelnika. Są to jakieś erotyki, tak, czy jakieś tego typu rzeczy, jakieś takie, powiedzmy, książki obyczajowe, ale tu mówię już o takich naprawdę bardzo schematycznych propozycjach, czyli inaczej mówiąc, taka obyczajowa sztampa, jest tego niestety bardzo dużo na rynku. Są wydawnictwa, które mają taką poprzemieszaną troszeczkę swoją ofertę dla czytelników i jest to czytelnik, który lubi sięgnąć też po coś innego. Owszem, dla niego priorytetem jest ta literatura gatunkowa, która absolutnie nie jest niczym złym, bo książka jak najbardziej ma służyć rozrywce i powinna służyć rozrywce, dlaczego nie, ale powinna być dobrze napisana. I są też właśnie wydawnictwa, które taką literaturę mają i ona jest skierowana do czytelnika, który owszem lubi się rozerwać, ale też nie chce dostawać do ręki totalnego chłamu. I są wydawnictwa, które, to znaczy teraz literaturę gatunkową akurat drukują wszystkie, ze względu na to, że ona po prostu ciągnie finansowo, ale są też wydawnictwa, które mają propozycje dla takich bardziej ambitnych czytelników, dla ambitniejszych. I teraz, jeżeli powysyłasz swoją propozycję absolutnie wszędzie, to owszem, możesz zaklaskać rękami, nogami, uszami, że dane wydawnictwo twoją książkę wydrukuje, ale możesz skończyć na tym, że po pierwsze zostaniesz zaszufladkowany jako pisarz od danego typu literatury, z którym na przykład zupełnie nie chcesz się identyfikować. Po drugie, twoja książka trafi do czytelników, którzy kompletnie jej nie skumają i na przykład ocenią ją negatywnie, no bo okładka, która jest zresztą też pewnym takim przewodnikiem po książce, powie im, że powinni się spodziewać tego i tego, oni otwierają tą książkę, a tam w ogóle co to jest, o co kaman, tak? Co tam mamy, to mieliśmy dostać coś zupełnie innego. I po trzecie, będzie ci niezwykle ciężko tę bańkę opuścić. Jak już cię czytelnicy, jak już cię rynek stargetuje w pewne miejsce, to zostaniesz panią od kiepskich erotyków, albo panią od kryminałów, albo panią od czegoś jeszcze innego, co niekoniecznie będzie ci odpowiadać. Po prostu będą cię kojarzyć z pewnym typem wydawnictw i będą cię kojarzyć z pewnym typem czytelnika. I to jest po prostu, można sobie w ten sposób zaorać swoją ścieżkę, niestety. I dlatego trzeba znać troszeczkę ten rynek, chociażby trzeba się orientować, jakie wydawnictwo wydaje jakie książki. Druga rzecz, jaką trzeba wiedzieć, to, czy dane wydawnictwo wydaje książkę za swoje pieniądze, czy też ty musisz do tego dopłacać. Czyli inaczej mówiąc, są na rynku tak zwane wydawnictwa vanity. Vanity to jest chyba próżność, tak? Z tego, co się orientuję. Są wydawnictwa vanity, które mówią, że oczywiście wydamy twoją książkę. Czekamy na ciebie. Znakomicie. Wspaniale, że do nas dotarłeś. Tak, mamy to, czego potrzebujesz. Wydamy twoją książkę, tylko nam zapłać. I oczywiście bardzo dużo osób takich jest, które wydają w ten sposób książkę, bo takie wydawnictwo bierze na siebie dystrybucję, marketing, bierze na siebie kontakt z drukarnią i drukowanie, bierze na siebie redakcję i korektę, o ile tę redakcję i korektę w ogóle przeprowadza, bo często są to czynności, które należy ująć w gruby cudzysłów. Jest to kolejna wada rynku wydawniczego, jeśli chodzi o literaturę popularną. I tego typu sprawy my to za siebie weźmiemy. A ty nam po prostu zapłacisz za to, my wydamy twoją książkę. I bardzo wiele osób, które na przykład źle kierują swoją drogą, albo żyją w takim micie, że w normalnych, w cudzysłowie, normalnych wydawnictwach książki wydają tylko ci po znajomości, albo że tam jest takie sito, które absolutnie się nie przejdzie, idzie do takich wydawnictw Vanity. I wydają tam swoje książki, co jest kompletną, oczywiście skazaniem ich na kompletny niebyt, dlatego że takich książek najczęściej nie uświadczy się w największych księgarniach. Jeżeli już to w wersji elektronicznej, nie daj Boże, ktoś ci proponuje, że świetnie, jak chcesz wydać u nas taniej, to my ci wydamy e-booka. Moi drodzy, wydanie e-booka to jest, wiecie, to jest śmierć. E-booki to jest 5% rynku. Hello, to jest 5% rynku. Wiecie, w jaki sposób się sprzedają książki? 80% książek kupuje się okazjonalnie, stacjonarnie, w papierze. To są po prostu okazjonalne, przypadkowe zakupy w papierze. Więc jeżeli ktoś wam proponuje, że super, wydam twoją książkę, mamy dla ciebie taką promkę, zapłacisz taniej, co prawda będzie to e-book, ale jeśli dobrze się sprzeda, to wydrukujemy wersję papierową. Guzik, prawda, możecie sobie to skazać, to skazuje was na totalny niebyt. Kolejna rzecz. Możesz oczywiście, czyli bez znajomości rynku, możesz się wrypać tego typu sprawy. Co więcej, jeszcze jest taka rzecz, i tutaj będzie ten fragment dla bardziej ambitnych, tak? Więc jeżeli jest jakiś pisarz, który rzeczywiście chce dobrze pisać, a nie na zasadzie, nie żyje w micie na zasadzie, że dobra, pierwsza książka to na niej nie zarobię, ale druga, no to hello, drinki z palemką, tak? I Lazurowe Wybrzeże, no ten mróz to przecież miliony zarabia, tak? Bonda, tam nie wiem. Kto tam jeszcze jest? No dużo, jest tam parę osób, które się utrzymuje z pisania, no to przecież kurczę, fura, skóra, komóra i tak dalej, tak? No to przecież ja nie będę gorszy, tak? No przecież moje pisanie wcale nie jest gorsze, tak? No to już przy drugiej książce to już będę zarabiać taki hajs, że hello. Jeżeli ktoś żyje w takiej bańce i tak bardzo chce sprzedać swoją książkę, no to właśnie idzie do takich wydawnictw, albo nie daj Boże, wydaje ją samodzielnie, to w ogóle jest jakąkolwiek porażką. Jeżeli nie jesteś wziętym influencerem, to na Boga nie wydawaj książki samodzielnie, bo to po prostu wrypiesz się w koszty i zostaniesz z całą masą niesprzedanych egzemplarzy, bo napisanie książki to jest pikuś, moi drodzy, jest coś takiego jak dystrybucja i marketing. I jeżeli naprawdę nie umiesz się tym profesjonalnie zająć i nie masz odbioru takiego, że jesteś właśnie znaną osobą, to po prostu zostaniesz z kasą utopioną w książkach, które są niesprzedawalne. Jeszcze jedna rzecz, bardzo często te wydawnictwa, czy właśnie takie, znaczy w ogóle bardzo dużo wydawnictw, tak, ale też te wydawnictwa Vanity Rozsyłają egzemplarze autorskie po różnych bookstagramerkach, tak, generalnie osobach, które zajmują się recenzowaniem książek. Przy czym ja to recenzowanie też ujmę w bardzo duży cudzysłów. No i najczęściej są to recenzje bardzo, bardzo pochlebne, no bo przecież te osoby chcą otrzymywać kolejne książki od wydawnictw, które albo sobie zatrzymują, albo po prostu przekazują dalej, na przykład na Vinted. I tutaj nie zdradzam niczego, bo to jest znany proceder. Ja też sobie jakieś tam ciuchy sprzedaję na Vinted i po prostu widzę, co tam się dzieje. Więc nawet przed premierą książki dana książka ląduje na Vinted, no bo już zdjęcie na Insta poszło, prawda? Na Lubimy Czytać pojawiła się recka, więc można się tej książki pozbyć. I to są najczęściej recenzje bardzo, bardzo pozytywne, no bo wiadomo. A następnie taki pisarz otrzymuje feedback od osoby, która rzeczywiście tę książkę przeczytała i rzeczywiście ją ocenia, a nie po prostu słodzi i klepie po pleckach, no i odbiera to jako totalny hejt. No jak to? Mam ocenę 9,7 na Lubimy Czytać, 20 osób mnie oceniło na dziesiątki, jedna dała dziewiątkę, chyba jakaś potłuczona. To w ogóle jak to jest? No to nagle ktoś mi daje dwie gwiazdki? Za to, że niedopracowani bohaterowie, że akcja niespójna, że brak logiki, że nieprzemyślane dialogi, że ten, w ogóle to tam są takie rzeczy? No nie, no to jakiś hejt, nie? Zazdrości pewnie baba, nie? I dlatego takie coś takiego jest. Więc kończąc ten część dla bardziej świadomych pisarzy, jeżeli coś takiego macie, to później żyjecie w bańce, że wasza literatura jest absolutnie rewelacyjna i w ogóle Nobel to już na was czeka, prawda, nie wspominając o Nikę, bo macie średnią 9,7 na Lubimy Czytać, tak, a nie rozwijacie się pod tym względem, że po prostu nie szlifujecie swojego warsztatu, ale po co macie to robić, skoro otrzymujecie mega, mega wspaniałe recenzje. To, że wasza książka jest jak tysiące innych książek i dokładnie powiela wszystkie schematy, jakie powinna powielić, to już jest pikuś nieważne, tak? Jeżeli na niej zarobicie, kasa się zgadza i to was zadowala. Więc jeżeli jesteście takim typem pisarzy, no to pozostańcie w tym, tak? A jeżeli ktoś naprawdę chce się rozwijać, no to znajomość rynku, tak? Czyli takie pierwsze rozeznanie się w rynku, zanim wypuści cokolwiek, zanim zgodzi się na współpracę, to jest podstawa. Kolejna rzecz, no to już wychodzimy z tego fragmentu dla bardziej ambitnych pisarzy i teraz będzie fragment dla wszystkich pisarzy. Kolejna rzecz, różnie wydawnictwa podchodzą do współpracy z pisarzami. Są mniejsze i większe wydawnictwa, różnie wyglądają umowy. Warto się zorientować, kto proponuje do podpisania umowy, które na przykład zawierają punkty, jakie nie powinny się w umowie zawierać, które na przykład stawiają na bardzo nierównej pozycji pisarza i wydawnictwo, bo umówmy się, to nigdy nie jest równa współpraca. Zawsze wydawnictwo jest na tej pozycji lepszej, po prostu dlatego, że ma kasę i prawników, tak? Więc ty jesteś sam, drogi pisarzu. Więc warto się zorientować, poszperać, popytać, które wydawnictwa dadzą ci taką umowę, która na przykład zaspokoi twoje potrzeby, nie tylko zarobkowe, ale na przykład odpowie na twoje prawa jako autora, tak? Więc to jest kolejna rzecz. I jeszcze ostatnia rzecz, i ja to powtarzam też w podcaście i będę się podpisywać pod tym zawsze czterema kończynami i zawsze będę to powtarzać, na Boga, człowieku, zanim cokolwiek, gdziekolwiek opublikujesz, czy w jakimś czasopiśmie, czy to będzie opowiadanie, czy to będzie książka, czy whatever, przeczytaj ustawę o prawach autorskich i pokrewnych. Ta ustawa jest pisana prostym językiem, to jest krótki tekst, on ma zaledwie kilkadziesiąt stron, ale to przeczytaj, bo mega dużo rzeczy, które znajdziesz w umowach, wywodzą się właśnie z tej ustawy. I musisz znać swoje prawa, zanim cokolwiek wypuścisz na rynek. Ja wiem, że to jest takie, powiedzmy, wołanie na puszczy, bo mało kto to zrobił, no ale moja dusza analityka by na tym ucierpiała, gdybym tego nie powiedziała, tak? Jak ja czytam procedury, to tak samo. Przeczytaj ustawę, chłopie i babo, zanim cokolwiek wypuścisz, zanim wrypiesz się w coś, z czego nie będzie ci się później ciężko wyplątać. Dlatego tak, nie popełniajcie mojego błędu. Ja się w nigdzie nie wyrypałam, od razu mówię, tak? Ja głupi ma szczęście, tak? Więc trafiłam akurat dobrze, ale nie popełniajcie mojego błędu, bo wy takiego szczęścia nie musicie.
Super tip. Malwina, i zalecam naprawdę i polecam Twój podcast, bo tych informacji jest tam pełno. I właśnie bardzo, bardzo sobie, wiesz co, cenię tą Twoją szczerość, taką otwartość. Ty mówisz dokładnie. Kwestia właśnie zarobków, tak, ludzi to jednak tak trochę kręci, chociaż nie wiem, czy to jest dobry powód, żeby napisać książkę, że chcę zarobić. Jest to bardziej taki, wiesz, albo piszę książkę, bo chcę pisać, albo chcę zarobić, no może to. Na czymś innym powinno się zarabiać niż na tym, że chcę zarabiać tylko na pisaniu. No to zależy od tych naszych celów, marzeń i tak dalej. Dużo jest na ten temat na Twoim podcaście i naprawdę bardzo, bardzo zachęcam, bo tych wiadomości jest takich wartościowych niesamowicie dużo. I ja mnóstwo z tego wyciągam, nawet tak, wiesz, słuchając z ciekawości, nie, na razie nie przymierzam się do tego, żeby coś wydać, ale to jest po prostu fascynujący temat dla mnie. Nie, bardzo, bardzo. Wiesz co, wracając i no chciałaś coś powiedzieć,
Tak,
proszę.
odnośnie tych zarobków, bo tutaj sprostujmy jedną rzecz. Nie ma absolutnie nic złego w tym, że pisarz zarabia na tym, co robi. Tak powinien zarabiać i tak powinien dużo zarabiać, dlatego że to jest mega, mega pracochłonne zadanie. To nie jest coś, co się siądzie i znaczy, okej, tak, mówimy teraz tutaj o kimś, kto chce napisać książkę, a nie wyrób książkopodobny, tak? Czy po prostu, nie wiem, nie mówimy tutaj o kimś, który wrzuci prompta do sztucznej inteligencji i mu od razu wypluje połowę tekstu. Myślicie, że tak ludzie nie robią? Robią. Robią, moi drodzy, robią. Więc jeżeli naprawdę chcesz napisać książkę, to spędzasz na tym mega dużo czasu. To jest twój czas zabrany rodzinie, zabrany sobie, zabrany swoim pasjom, zabrany tym, co robisz w domu. Twoje obiady są proste, twoje pranie jest niedoprane i tak dalej, i tak dalej. Więc na czymś to z czegoś się zabiera, żeby napisać książkę. Tak, do diabła powinieneś być dobrze wynagradzany, ale zadaj sobie podstawowe pytanie, po co ty w ogóle chcesz napisać książkę? Tak?
No
Co jest
właśnie,
twoją
do tego
motywacją?
to była moja puenta. Jeżeli ktoś ma na celu zarabianie pieniędzy i dlatego napisze książkę, to chyba nie jest dobra droga. Ale
Nie,
jeżeli
to.
ktoś napisze dobrą książkę, to oczywiście powinien być za to super
Znaczy
wynagrodzony.
inaczej, jeżeli ktoś ma takie podejście, że chce zarobić i chce napisać książkę, proszę bardzo, wydaj erotyk. Albo wydaj krwawy kryminał, w którym przełamiesz tabu, które do tej pory nie było przełamane. Jakiś czas temu został wydany taki kryminał serio. Nie pamiętam autora, nie pamiętam również tytułu tej książki, ale zrobił się ogólny internetowy kał szkwał, dlatego że facet tam umieścił niezwykle brutalną scenę gwałtu na dziecku. Nie? I opisał to w szczegółach. Nie? I opisał to w szczegółach. I słuchajcie, dzisiaj nikt nie pamięta o tej książce, nikt nie pamięta o tym autorze, ale to wypłynęło, tak? I on na tym, że tak powiem, no, ludzie to pocisnęli, tak? I na pewno sporo osób kupiło tą książkę chociażby po to, żeby zobaczyć tę scenę, tak? No bo to jest coś, no, jesteśmy takimi istotami, że to nas po prostu kręci. Tak samo erotyki, tak? Więc napisz erotyk z czymś, co łamie wszelkie konwencje. Nie wiem, opisz coś naprawdę takiego, wiesz, że no, ludzie naprawdę będą płonąć, że tak powiem, przy czytaniu tej książki. Na tym na pewno zarobisz, ale to jest, znaczy, stop. Na tym na pewno zarobisz, o ile dobrze poprowadzisz swój marketing i dobrze poprowadzisz swoją dystrybucję, bo to nie jest jednoznaczne, tak? Więc oczywiście możesz napisać dla pieniędzy książkę, nawet jeśli to będzie produkt książkopodobny, naprawdę nie trzeba mieć talentu, żeby zyskać popularność. Talent to jest rzecz, którą nie każdy pisarz dzisiaj posiada z tych, którzy publikują książki, naprawdę, naprawdę, wierzcie mi. Więc to oczywiście możesz zrobić, tylko pytanie, tak, co ty wypuszczasz na rynek. No i nie łudźmy się, tego typu książki będą popularne z tego powodu, że będą jechały na najniższych instynktach ludzkich, na instynktach biologicznych, będą właśnie na tej żądzy sensacji, na podniecie i tak dalej, na tym wszystkim będą jechały. Z tego powodu staną się popularne, tak? Ludzie lubią czytać o seksie, ludzie lubią czytać o brutalnych scenach, ludzie lubią się bać. Nie ma nic złego w tym, żeby dostarczać im rozrywki, jeżeli to jest rozrywka dobrze napisana, tak, jeżeli chcesz napisać książkę dla pieniędzy, to szukaj tematów, które po prostu będą powielaniem schematów, będą się odwoływać do jak najniższych instynktów, po to, żeby dotrzeć do jak najszerszej publiczności, tak? No bo niskie instynkty ma z nas każdy, tak? Każdy to jest jakaś podbudowa biologiczna, tak? Później się pniemy wyżej, więc im pniemy się wyżej, no to jest taka bardziej piramida, tak? Więc te najniższe instynkty to jest największy wspólny mianownik, tak? Jeżeli chodzi o te. Więc oczywiście, ale zadaj sobie pytanie wobec tego, po co chcesz to robić? Jeżeli masz do opowiedzenia fajną historię i twoją motywacją jest po prostu podzielenie się z ludźmi tą historią. Chcesz, żeby, uważasz, że to jest dobra rzecz, chcesz, żeby inni ludzie też poznali tę historię, bo nosisz to w głowie i myślisz, że to jest fajne i po prostu się tym podzielisz, to dobrze, to rób to, to jest super motywacja, tylko rozeznaj się wcześniej w rynku wydawniczym, żeby twoja historia miała szansę dotrzeć do tych ludzi, którzy na pewno ją docenią i po prostu, żeby nie zginęła gdzieś na półkach. Żywot książki w naszych czasach jest mega krótki. Mówię tutaj o książkach z tej właśnie literatury gatunkowej, literatury popularnej, bo jej się sprzedaje najwięcej i ona jest najczęściej czytana. Co więcej, nawet wydawnictwa ambitne, nie wiem, Znak, wydawnictwo literackie i tak dalej, też owszem, wydaje literaturę gatunkową, bo to po prostu robi kasę i z tego powodu później dane wydawnictwo może na przykład sfinansować sobie jakieś ambitniejsze rzeczy, które trafią do dużo węższego grona czytelników. Ale tak, widzisz, skręciłam i zapomniałam, co miałam powiedzieć.
Dobra, słuchaj, odsyłam naprawdę do twojego podcastu, bo tam jest kopalnia wiedzy. Super, super, naprawdę to, no można się zagłębić, można się wielu rzeczy dowiedzieć. Pytanie z innej bajki. Powiedz mi, Malwina, jak ty odpoczywasz?
Ja nie odpoczywam. To jest jedna rzecz, która, to jest jedna z tych rzeczy, które się poświęca przy pisaniu książki, jeśli jednocześnie się pracuje i wychowuje czwórkę dzieci, tak? Ja nie odpoczywam. Ja jestem mega zmęczona. Zawsze sobie żartuję, że wyśpię się po śmierci, więc możliwe, że tak będzie, bo ja po prostu piszę w nocy. Więc jeżeli potrzebuję się zrelaksować, są to momenty naprawdę krótkie, ale wtedy po prostu co? No, na przykład idę na spacer z psem, tak? Mnie bardzo, bardzo relaksują spacery z psem, bo przez sobie zapuszczam na uszach albo audiobook, albo na przykład jakiś fajny podcast, który lubię. I to jest mój sposób odpoczynku, jestem wtedy totalnie wyprana. Albo jeżeli naprawdę jestem bardzo zmęczona, to mam taki sposób na odpoczynek, że siadam sobie z telefonem i obrabiam zdjęcia. Wtedy wówczas nie wchodzę na żadne media społecznościowe, tak, unikam tego, ale lubię się bawić obróbką zdjęć i to mnie bardzo, bardzo uspokaja, bardzo, bardzo relaksuje, ale jest to czas zdecydowanie za krótki i powinno być tego odpoczynku w moim życiu znacznie więcej. Być może jest tak, że ja sobie źle podzieliłam ten tort zwany dobą i być może wykroiłam za małą część na odpoczynek, może powinnam to zrobić inaczej, ale generalnie tutaj kuleję. Tak, więc ja nie odpoczywam z reguły, bardzo krótko.
Bardzo mnie też relaksuje obrabianie zdjęć, bardzo lubię fotografię. Trochę chyba mniej teraz robię zdjęć, bo jakoś te zdjęcia mi uciekły w tym, co robię, ale to też jest mój sposób na relaks, bardzo, bardzo lubię. Powiedz mi, skąd się wzięła u ciebie ta miłość do fotografii?
Boże, to jest tak trudne pytanie, jak mniej więcej to, skąd się u mnie wzięła miłość do pisania. Nie mam pojęcia.
Pojawiła się znikąd, ale fascynuje cię to, bo rzeczywiście widzę, że dużo jest takich, ale bardzo specyficznych zdjęć w tej chwili, nie? Bardzo takich, dużo się interesujesz. No właśnie, Wrocław się bardzo często pojawia, ale też pojawia się taka architektura bardzo specyficzna. Czy to wokół tego tematu teraz cię tak to kręci? No bo czemu nie na przykład pieski, kotki albo rośliny, tylko właśnie architektura. No.
Nie, nie, no bo właśnie tak mnie to kręci. Znaczy, pieski i kotki są super na zdjęciach, to jest naprawdę fajna rzecz. Natomiast ja mojego psa też często fotografuję, on ma okazałą kolekcję zdjęć, filmików, wszystkiego, tak, wiadomo. Natomiast tak, bardzo kręci mnie architektura specyficzna, bardzo mnie kręci architektura mojego miasta Wrocławia, z którym się rozliczam poprzez moje książki. I mam nadzieję, że przez tą książkę, która teraz powstaje, ostatecznie się z moim miastem rozliczę, dopowiem pewną historię taką, która również we mnie siedzi, ponieważ jest to miasto szczególne. Dla tych, którzy nie wiedzą, Wrocław jest miastem, które miało niezwykle bolesną historię wojenną i powojenną, bardzo, bardzo bolesną. Jest to miasto, które największe europejskie miasto, które przeszło całkowitą, stuprocentową wymianę ludności w krótkim okresie po wojnie, do połowy 1947 roku. Więc to jest miasto, które po prostu tu się szaleństwa działy, jeśli chodzi o te losy powojenne miasta. I w związku z tym bardzo kręci mnie architektura Breslau, czyli Wrocławia przedwojennego. Jeszcze te ślady Breslau, które pozostały. Breslau nigdy nie odeszło. To jest zawsze coś, co zostanie we Wrocławiu. I stawianie jakiejkolwiek grubej kreski między Breslau a Wrocławiem to jest w ogóle pomylenie z poplątaniem. Absolutnie nie ma Wrocławia bez Breslau. I dlaczego? No to mam nadzieję, że moja ostatnia książka to ukaże. Natomiast tak, bardzo, bardzo lubię architekturę. Mamy taką paczkę koleżanek tutaj, pozdrawiam postindustrialną, pozdrawiam Lost in Time Explorer, pozdrawiam Mauryciusza 11, nie pamiętam waszych ników dziewczyny, zawsze mi uzupełnia słownik, jak wpisuję was na początku. Mamy taką fazę, że szlejemy się po kamienicach, dobra, nie każdy to robi, okej. Okay. O, postindustrialna też pozdrawiam, no siemano. Więc szlejemy się po kamienicach i im starsza kamienica, tym lepiej, tak? Fotografujemy zakręcone schody, fotografujemy detale, a ja w ogóle mam świra na punkcie secesji, więc jeżeli jest jakiś secesyjny detal, no to ja już w ogóle odpadam. I lubimy się włóczyć po różnych takich dziwnych miejscach. Ostatnio na przykład Aśka, czyli postindustrialna, zabrała mnie na, uwaga, uwaga, wielki piec w Rudzie Śląskiej. Tak, hutniczy piec, piec hutniczy, przemysł potrafi być piękny. Więc fotografia to jest dla mnie sposób znalezienia tego piękna, również tam, gdzie ono jest takie zupełnie nieoczywiste. Ktoś pomyśli, piec hutniczy. Nie no, kotek jest znacznie ładniejszy. No okej, kotek w jakiejś tam dziedzinie jest znacznie ładniejszy, ale tu będę się upierać, że piec hutniczy potrafi być piękny. Skapujący smar z śruby, to potrafi być piękne. Deszcz padający, bo wtedy był mega deszcz. Deszcz padający właśnie przez te metalowe, zardzewiałe konstrukcje, to potrafi być naprawdę piękne. I tak samo architektura potrafi być piękna. Architektura wyraża człowieka. Architektura coś mówi o ludziach. O nas jako o ludziach, mówi coś o człowieku. Architektura, zmiany w architekturze, przemiany, ewolucja mówi o losie miasta bardzo dużo. Dlaczego Wrocław jest taki patchworkowy, właśnie taki, przypomina taki patchworkowy dywanik, no właśnie ze względu na swoje bolesne losy. Jest to taki patchwork architektoniczny. Dlatego mnie to fascynuje, no bo to coś mówi właśnie o nas. My się odbijamy w architekturze. I to jest takie, wydaje mi się, niebanalne. To znaczy, jest mnóstwo kont instagramowych, które fotografują architekturę, mnóstwo instagramerów i ja ich obserwuję i to są często fenomenalne zdjęcia, ja im w ogóle dopięknie dorastam. Ale jest to też taki mój sposób, no, mówiłaś o odpoczynku, tak? No to jest to sposób takiego relaksu. Oczywiście można się wtedy mega zmęczyć, ale satysfakcja z tego, że się zrobi właśnie zdjęcie jakichś zakręconych schodów, tak, w kamienicy, do której nie udało się wcześniej wejść, no to jest fantastyczna, tak? Więc to bardzo ładuje akumulatory, bardzo, bardzo to lubię. Nie mówiąc już o tym, że to jest inspiracja, dlatego że niejedna książka moja wzięła się właśnie z takich spacerów fotograficznych, bo na tym spacerze ktoś jakąś historię opowiedział, albo nawet to nie musiała być historia, powiedział jakieś dwa zdania, które zrobiły klik. I tutaj już się
Zaczęło
potoczyło,
się.
już się zaczęło coś robić, nie? Więc to też bywa bardzo inspiracyjne takie. Ja jestem bardzo otwarta na tego typu rzeczy. Po prostu jak idę na jakiś spacer fotograficzny, to otwieram wszystkie możliwe przepustnice mózgu, tak?
I działa
Coś tam
to.
i działa, i działa,
Super,
tak jest.
super. Malwina, o czym marzysz? Jakbym była czarodziejką i chciała spełnić twoje marzenie, to jakie by było twoje marzenie?
Ja mam skromne oczekiwania, wystarczy mi święty spokój.
Żebyś mogła pisać. Żebyś
Chciałabym,
mogła pisać.
żeby moje życie stało się niesamowicie nudne, dlatego że ostatnio moje życie było bardzo, bardzo trudne i bardzo bolesne. Dlatego też książka powstaje 2 lata, a nie pół roku. Choć nie, dobra, w pół roku też bym jej nie napisała, ale powiedzmy w rok bym ją napisała, tak? Ale powstaje 2 lata, więc bardzo bym chciała mieć jak najszybciej za sobą wszystkie trudne rzeczy, z jakimi się teraz mierzę, i chciałabym wreszcie chociaż raz w życiu się nudzić i mieć taki problem, co ty tu zrobić, bo nie wiem co, nie?
Nie podejrzewam cię, bo zaraz byś poszła na spacer albo robiła zdjęcia, albo coś
to
byś
prawda.
Zrobiła, no więc to jest taki typ, ja też to znam, totalnie, ja nie umiem się nudzić.
To jest tak, ja jestem takim typem i mam to już, że tak powiem, pokoleniowo przekazane. Moja babcia też, często się jej mówiło, babcia, siądź wreszcie i odpocznij, nie? A co tak będę siedziała?
To porobię na drutkach,
tak. Posprzątam, co tak będę siedziała?
No
ja mam to samo, więc oczywiście tak mówię i na pewno wtedy coś bym zrobiła, ale chciałabym mieć taki moment, kiedy będę już mieć za sobą te wszystkie moje sprawy i zacznę normalnie żyć. I po prostu o tym marzę, tak?
Bardzo, bardzo ci tego życzę. Wysyłam te moje mocy czarodziejskie. Mam nadzieję, że ten spokój przyjdzie. Ale słuchaj, mam ostatnie pytanie, no bo już 10:00, słuchaj, godzinę tutaj nawijamy.
To u ciebie jest
minęło to.
Jest 19:00.
A no, kurczę, właśnie, u ciebie jest 19:00, no właśnie, bo 10:00. Słuchaj, no właśnie, kiedy możemy wyglądać te książki, bo słuchając ostatniego twojego podcastu wspomniałaś, że ta książka, nie masz kontraktu na tą książkę, tak. Piszesz i dopiero będziesz szukać tego wydawcy, więc wiesz, tak. Ja już miałam nadzieję, że przyjadę w lipcu i będę mogła iść na jakieś spotkanie promujące tą książkę, ale to chyba jeszcze nie będzie to.
Nie, absolutnie to nie jest możliwe, ja mam nadzieję, że skończę ją pisać tak szybko, jak to możliwe. Zaczęłam pisać ostatni rozdział, tak, więc to już coś.
No.
Zaczęłam pisać ostatni rozdział, co prawda jest to najtrudniejszy rozdział, ale to też powiem taką rzecz, bo to okazało się, jak zaczęłam nagrywać ten podcast i zaczęłam nagrywać odcinki z panią Eweliną Szyszkowską, gorąco pozdrawiam. Pani Ewelina została niedawno szefową Polskiej Izby Książki, więc wow, słuchajcie, taka szycha ze mną nagrywa podcasty, no szał ciału i uprzęży. Pani Ewelina powiedziała mi, że coś, co ja myślałam, że jest oczywiste, że bardzo krytycznie podchodzę do swoich książek, a ona mi powiedziała, że to wcale nie jest często cecha, co więcej, to jest bardzo rzadka cecha. I ja podchodzę do nich mega krytycznie, na tyle krytycznie, że obchodzę się z tym, co zrobię, bez miłosierdzia. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli trzeba wypieprzyć jakąś scenę, to ja ją wypieprzam. Jeżeli trzeba zmienić jakiegoś bohatera, to ja to zmieniam. I nie ma argumentu, że Jezu, siedziałam nad tym 3 miesiące i ja teraz wypieprzę tego bohatera. Tak, ja to zrobię, bo jeżeli książka dzięki temu będzie lepsza, to ja to zrobię. I nie mam tutaj żadnych tych. Więc tak dokładnie dzieje się z tą książką. Ona przeszła taką dosyć istotną ewolucję. Znaczy, oczywiście, jeżeli piszesz książkę, to musisz wiedzieć, gdzie chcesz dotrzeć, tak? To jest tak jak z tworzeniem mebla. Jeżeli tworzysz krzesło, to nie wpadniesz nagle na pomysł, że z tego krzesła zrobisz stół, tak? To nie o to chodzi. Nadal robisz krzesło, ale ono wygląda zupełnie inaczej, więc u mnie jest dokładnie tak samo. Nadal są te główne założenia i są te, które ja chcę uzyskać i wiem, dokąd dążę, wiem, gdzie jest ta meta, ale w międzyczasie wprowadziłam narratora czwartoosobowego, wypieprzyłam narratora czwartoosobowego, odsyłam do Olgi Tokarczuk i jej książki Czuły narrator, tam jest wytłumaczone, co to jest narrator czwartoosobowy, to jest jej termin. Wprowadziłam głównych bohaterów, ci bohaterowie stali się bohaterami takimi mniej głównymi, natomiast zyskały więcej postaci, które były przeze mnie początkowo pomyślane jako postaci drugoplanowe, ale okazuje się, że to one dźwigają na sobie tę historię i to był bardzo dobry ruch. Później na pewno będę tą książkę skracać, tak żeby usunąć wszystkie zbędne sceny i jakieś przegadania, bo ja mam tendencję do, ponieważ jestem analityczką, mam tendencję do mówienia czytelnikowi dokładnie, co on powinien z tej książki wyczytać, więc muszę więcej zaufać inteligencji czytelnika. I na końcu jeszcze posprawdzam dokładnie wszystko, tak, i jeszcze raz to przeczytam i pewnie drugi i trzeci, bo robię to tak dokładnie. Więc jak się z tym wszystkim uporam, to wtedy mam już opracowaną strategię, bo w Galupie to trzeci mój talent to jest strateg, więc mam już dokładnie zaplanowaną strategię działania. Wiem, co zrobię, do kogo się zwrócę, jak to zrobię i mam nadzieję, kiedy to zrobię. Dlatego wydanie tej mojej książki poprowadzę inaczej niż dotychczasowych moich książek, bo to też będzie zupełnie inna książka. Dużo więcej też pracy mnie kosztująca niż poprzednie, nawet ta ostatnia. I gdybym miała już więcej żadnej nie napisać, to chciałabym, żeby mnie zapamiętano z tej ostatniej książki, nie? To jest na tej zasadzie. Aczkolwiek oczywiście rodzi mi się w głowie już kolejny pomysł, który chciałabym zrealizować po wydaniu tej książki, bo natura nie znosi próżni, tak? Miesiąc
super.
Poczekamy,
no,
to odpoczywamy
a ty nie lubisz
na głodzie.
No, a ty nie lubisz tak, siedzieć i wiesz, już te historie tam pukają. A ty opowiadasz ciekawe historie. No właśnie.
Tak bym chciała.
No Malwina, no, dotarłyśmy do końca.
Tak
bardzo
jest.
Ja bym mogła tu jeszcze z tobą gadać 3 godziny. Myślę, że wszyscy by to usnęli. Nikt by już nie chciał tu z nami siedzieć. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Naprawdę jestem super wdzięczna, że znalazłaś dla mnie czas i podzieliłaś się swoimi przemyśleniami, historiami, wiedzą. Bardzo ci dziękuję.
To ja też. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy to dołączyli, albo zamierzali dołączyć, albo dołączą, bo to będzie oczywiście zapisane, jak rozumiem,
jak
tak?
Rozumiem, uda się Kasi zapisać, to będzie świetnie, mam nadzieję, że się uda. Zrobię wszystko z całej mocy, żeby się udało.
Okej, okay, czyli nic w przyrodzie nie ginie, więc bardzo się cieszę, że mogliście nas posłuchać, zobaczyć i mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego jakieś informacje, które Wam się przydadzą.
Amen. A jak nie, to odsyłamy do podcastu i odsyłamy, oczywiście ja zamieszczę linki, jak rzecz jasna, każdy, kto nie zna, bardzo zachęcam, bo naprawdę super kopalnia wiedzy. No i do Instagrama Malwiny też zachęcam.
Też, a ja zachęcam do Instagrama Kasi, czyli lubię na to, jeżeli szukacie inspiracji, co zrobić ze swoim życiem, jak to zrobić, czasami drobne rzeczy można pozmieniać, żeby wyszła duża zmiana, to zachęcam Was. Podajcie tam, dziewczyna naprawdę ma fajne rzeczy do powiedzenia.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam i wysyłam ten
pozdrawiam.
Spokój i pa.
Pa, cześć, pa.
Pa.